Proszę Państwa, 11 minut po godzinie 8 i ze mną pani poseł PiSu Józefa Szczurek-Żelazko, na co dzień dyrektor Brzeskiego Szpitala. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pani poseł, podobno brzeska porodówka nie cieszy się ostatnio wystarczającym, zbyt dużym zainteresowaniem pacjentek, do tego stopnia, że zaczyna być nierentowna. Goszczący w tym programie kilka tygodni temu starosta brzeski przyznał, że rzeczywiście zaczyna oddział notować problemy. I jeżeli ta tendencja się utrzyma, to w perspektywie 2-3 lat oddział może w ogóle zniknąć z mapy szpitalnej. Co pani na to? Czemu tak się dzieje i co zrobić, żeby tę tendencję odwrócić?
Oddział ginekologiczno-położniczy z oddziałem noworodkowym jest jednym z 11 oddziałów naszego szpitala. Oczywiście świadczymy tę opiekę dla kobiet w ciąży. Natomiast chcę podkreślić jedno, że szpital ma zabezpieczyć usługi zdrowotne dla mieszkańców powiatu w różnych rodzajach świadczeń. Różnie to bywa w poszczególnych rodzajach. Jeżeli chodzi o oddział ginekologiczno-położniczy, rzeczywiście notujemy zmniejszoną ilość kobiet.
Z czego to
kobiet.
Wynika? Co się dzieje?
Myślę, że na pewno ta konkurencyjność w otoczeniu spowodowała, że część pacjentek wybrało inne jednostki.
Czy mówimy o prywatnych jednostkach?
Tak, mówię o prywatnych, które powstały na terenie naszego subregionu. Oczywiście na to nakłada się też niż demograficzny, który już obserwujemy od kilku lat. Natomiast myślę, że my podejmowaliśmy działania związane z modernizacją tego oddziału. Rzeczywiście kilka lat temu ten oddział nie do końca spełniał oczekiwania, bo standardy spełnialiśmy zawsze. Natomiast oczekiwania pacjentek został gruntownie wyremontowany. Mamy piękny oddział, gdzie sale pobytu matek przypominają pokoje domowe, rodzinne. Rodzice, opiekunowie czy mężowie mogą przebywać z kobietami. Mamy sale porodów rodzinnych, mamy szkołę rodzenia i zachęcamy kobiety, aby rodziły u nas.
Może zbyt mało zachęcacie państwo?
Być może publiczne jednostki nie kładą tak dużego nacisku na marketing i rozpowszechnianie informacji na temat swojej działalności, ale ja myślę, że też tutaj nie bez znaczenia jest taki, no niestety przykro, ale muszę to powiedzieć, taki negatywny PR, który jest stworzony wokół naszej jednostki i bardzo to jest przykre, że to jest stworzone przez byłych naszych pracowników, z którymi rozstaliśmy się kilka lat temu, ponieważ no, działali na, też, no, można powiedzieć, na szkodę naszego zakładu. Nasze środowisko, środowisko Brzeska jest małym środowiskiem i informacje bardzo szybko się, te negatywne rozchodzą i co w konsekwencji
rozchodzą powoduje. Rozchodzą się nie tylko w Brzesku, przenoszą się także na inne regiony. Do Tarnowa też docierają. Stąd to pytanie.
Tak, oczywiście. Ja chciałabym jednak z pełną stanowczością i odpowiedzialnością podkreślić, że nasz oddział ginekologiczno-położniczy jest bardzo dobrym oddziałem. Mamy bardzo dobrych specjalistów, lekarzy i pielęgniarki. Ja podchodzę nieco inaczej do problemu opłacalności świadczeń medycznych. Ja uważam, że szpital powiatowy powinien mieć podstawowe oddziały. Po to dywersyfikujemy przychody, rozszerzamy naszą działalność, żeby globalnie SPZOZ Brzesko miał dobrą kondycję finansową i taką ma. Natomiast są obszary, które są nieopłacalne, mniej opłacalne, są obszary bardziej
przekona
opłacalne.
Przekona pani starostę, żeby utrzymać ten oddział?
Ja myślę, że tutaj współpraca z panem starostą układa nam się bardzo dobrze i ja rozumiem niepokój pana starostę, bo być może i radni i inne osoby
zaczynają liczyć
koszty. Natomiast ja chcę podkreślić jedno, że szpital w Brzesku od 2004 roku ma dodatnie wyniki finansowe. Ubiegły rok ukończyliśmy wynikiem dodatnim 650 tysięcy. Na corocznie są podwyżki dla pracowników. Dokonujemy totalnych remontów naszego szpitala i doposażamy sprzęt. Także szpital w Brzesku bardzo dobrze finansuje i nie jest zagrożony finansowo. I dlatego.
Tylko pytanie, co z tym oddziałem?
Natomiast uważam, że nie możemy rozpatrywać jednego oddziału pod kątem finansowym, ekonomicznym, bo my jesteśmy zakładem publicznym, który realizuje pewną misję publiczną. My mamy zabezpieczyć podstawowe potrzeby.
Czy w ogóle możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że w szpitalu publicznym nie ma oddziału porodowego?
Panie redaktor, obecnie są przygotowane pewne zmiany, ponieważ poprzedni rząd PO i PSL niestety właśnie w taki sposób ustawił służbę zdrowia, że ona ma zarabiać.
Co państwo zrobicie? Co PiS
ja zawsze uważałam, że obszar ochrony zdrowia nie jest obszarem, na którym powinniśmy zarabiać. My mamy udzielać świadczeń. Dlatego też podejmowałam taką strategię, że rozszerzałam ilość udzielanych świadczeń. Jedne się opłacały, drugie nie, ale generalnie wychodziliśmy na prostą. Jeżeli chodzi o co mamy z tym zrobić, oczywiście ja będę robiła wszystko, żeby ten oddział funkcjonował. Pragnę tutaj podkreślić, że Ministerstwo Zdrowia obecnie przygotowuje takie systemowe zmiany w ochronie zdrowia, gdzie będzie tworzona sieć szpitali. Będzie tworzona sieć szpitali powiatowych, specjalistycznych i instytuty. Szpitale powiatowe będą miały za zadanie świadczyć podstawowe usługi medyczne, w których jest również położnictwo i ginekologia. I jeszcze jedno chciałabym podkreślić, że w pierwszym rzędzie do sieci będą wchodziły szpitale publiczne. Więc w tej sytuacji podejmowanie decyzji o likwidacji takiego oddziału mogłoby mieć bardzo negatywne skutki, bo mogło się łączyć w tym, że na przykład szpital ze względu na to, że nie spełnia warunku udzielania pewnego rodzaju świadczeń, nie znajdzie się w sieci. Ja robię wszystko, żeby ten szpital, żeby ten oddział funkcjonował i pracownicy robią wszystko i myślę, że na pewno tak będzie i chciałabym jeszcze jedno podkreślić, że to nie jest tak naprawdę problem, nie warto wyolbrzymiać tej kwestii opłacalności czy nieopłacalności oddziału ginekologiczno-położniczego, bo w wielu szpitalach wiem, że są takie oddziały, które się jeszcze bardziej nie opłacają i nikt się nad tym nie zastanawia, czy je likwidować.
Pani poseł, pani dyrektor, szpitale nie przyjmują na oddziały osób chorych, obłożnie chorych, osób starszych, bo nie wymagają hospitalizacji, ale jednak wymagają nadzoru medycznego, bo są obłożnie chore. Rodziny bardzo często nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem. Jest pewna luka w opiece prawnej, w opiece senioralnej. Rząd ma jakiś pomysł na zmianę sytuacji?
Tak, rzeczywiście, tak, to jest istotne, że osób starszych przybywa, osób niewydolnych w zakresie samoopieki też przybywa. No niestety ten system, który do tej pory był stworzony, to on zabezpieczał taką pomoc instytucjonalną, szpitalną na kilka dni i później tak naprawdę nie było ważne, co się z tym pacjentem dzieje. Poza tym ta opieka była bardzo rozproszona. Pacjenci starsi często wędrowali od jednego specjalisty do drugiego, który przepisywał... Tak, reklamówki leków, które pytanie, wzajemnie się wykluczały i tak dalej. W tej chwili minister Radziwiłł tworzy nowy system, który będzie miał na celu zabezpieczenie głównie tej opieki środowiskowej, domowej i tu jest, są działania w kierunku wzmocnienia instytucji lekarza rodzinnego. Nie mówię o sobie, tylko instytucji
tylko to wszystko
obudowanej
wciąż, pani poseł, jeszcze na etapie projektów. Kiedy to ma szansę się ziścić, bo problem narasta?
W tej chwili pan minister przedstawił koncepcję. W październiku, listopadzie ma zająć się tą koncepcją Sejm i zmiany strategiczne mają wchodzić w życie od 1 lipca 2017 roku, a kolejne od 2018. Ja chciałabym podkreślić jedno, że na gruncie aktualnie obowiązujących aktów prawnych, jeżeli jest taka wola samorządów i dyrektorów podmiotów leczniczych, to jest możliwość zorganizowania takiej opieki. Podam nasz przykład właśnie naszego szpitala, gdzie my posiadamy w swojej strukturze oddział geriatryczny, poradnię geriatryczną.
Podobno jedyny w Małopolsce.
Tak, to znaczy w subregionie tutaj naszym, natomiast poradnię geriatryczną. Również od wielu lat świadczymy takie usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach opieki długoterminowej. Jest duże zainteresowanie, dlatego że mamy kontrakty nadwykonane. Staram się zawsze rozmawiać z funduszem, żeby płacił za te nadwykonania.
Czyli potrzeba
jest ogromna i myślę, że właśnie w tym kierunku powinniśmy iść. Ponadto jeszcze jedno chcę zaznaczyć, że Ministerstwo Zdrowia w tej chwili jest już projekt, gdzie można aplikować o środki na tworzenie tak zwanych dziennych domów opieki medycznej. Medycznej to nie są domy seniora, tylko opieki medycznej, gdzie pacjent, który ma problemy, ale nie szpital. Chcę też podkreślić, że szpital nie jest przyjaznym środowiskiem dla seniora. Z wielu powodów.
Wylęgarnia bakterii.
No niestety nawet zachowując największe standardy epidemiologiczne, to jest jednak skupisko bakterii. Poza tym pacjent, idziemy w kierunku budowy tych domów opieki medycznej w środowisku, wzmocnienie opieki środowiskowej. Tak jak powiedziałam, te dzienne domy już powstają. To jest kwestia tylko zaangażowania samorządów i tutaj jest apel do samorządowców, żeby chcieli sięgać po te środki, tworzyć te domy, bo rzeczywiście środki na to są w Ministerstwie Zdrowia i można uruchamiać tego rodzaju świadczenia. I również Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej również tam zapewnia środki na domy seniora na przykład, gdzie to można połączyć opiekę taką medyczną,
z działaniami kulturalnymi na przykład. Tak, pani poseł, nie braknie pieniędzy na realizację rządowego, flagowego programu PiS-u 500+. Ja widziałam, publicznie chwali się pani nagrodą europejską dla programu 500+. No ale jest pytanie, czy w przyszłorocznym budżecie państwa znajdą się 23 miliardy złotych na realizację tego programu? Mamy taką pewność?
Pani redaktor, to pytanie przewija się w wielu programach telewizji, w mediach bardzo często.
Nie
dziwię się, ale proszę Państwa, proszę uwierzyć, że Prawo i Sprawiedliwość wie, co robi i ma przeliczone wydatki. Też te działania, które podejmuje, żeby te środki zabezpieczyć, są skuteczne, bo zostały podjęte ustawy takie, które gwarantują dodatkowe wpływy do budżetu państwa, chociażby podatek bankowy, uszczelnienie poboru z podatku.
Także gdzieś państwo ujmiecie, żeby zrealizować 500+.
No właśnie tak to opozycja przedstawia, że będziemy zabierać jednym i dawać innym.
Nie będzie.
Natomiast,
tak, możemy to zdementować.
Panie redaktor, jeżeli uszczelnienie poboru podatków nazywamy zabieraniem innym, no to można to tak interpretować. Natomiast dla mnie to jest po prostu doprowadzenie do sprawiedliwości społecznej, bo ja płacę podatki i oczekuję, że każdy będzie płacił. Natomiast jeżeli ktoś kombinował, nie płacił VAT-u, znamy karuzelę faktur i tak dalej, różnych rzeczy, a w tej chwili rząd uszczelnia to i wiemy, że z tego można nawet 50 miliardów rocznie uzyskać, ponieważ taka była skala patologii. Niestety poprzednie rządy do tego doprowadziły. I jeżeli dojdzie do pewnych uszczelnień, to te pieniądze się tak naprawdę znajdą i mało tego, jeszcze to spowoduje, że te podatki zostaną obniżone, bo jeżeli będziemy płacić wszyscy, to nie będą tak wysokie. Także pieniędzy na 500+ na pewno nie braknie.
Jeszcze a propos patologii, pani poseł, państwo macie informacje o nadużyciach w zakresie 500+. Czy kontrolowane są sytuacje, w których rodziny, no powiedzmy sobie szczerze, niekoniecznie z przeznaczeniem wydają te pieniądze?
I ja uważam, że tutaj samorządowcy...
Czy pani wie, że to jest duża skala?
Nie, z tego, co pani minister Rafalska ostatnio podała, to jest około 0,2% tych środków, które są przeznaczone na 500+, są w sposób wątpliwy wydawane. I tutaj znowu kamyczek do samorządów lokalnych. To ośrodki pomocy społecznej powinny znać te rodziny. Powinny wiedzieć, w jaki sposób te środki są przekazywane, bo przez nich te pieniądze idą. I jeżeli są jakiekolwiek nieprawidłowości, to ustawa, rząd zagwarantował mechanizm, który powoduje, że gmina czy miasto będzie miało możliwość podjęcia decyzji o zagospodarowaniu w inny sposób tych środków. Czyli po prostu gmina będzie mogła płacić rachunki, czy powiedzmy kupować już konkretne potrzeby.
No jest pytanie, jak kontrolować, żeby dać tym, którzy naprawdę potrzebują. Pani poseł, kolejny bardzo ważny, palący temat dla regionu tarnowskiego. Szykuje się reorganizacja w tarnowskiej lokomotywowni. Jest zawiadywana przez PKP Cargo. Pracownicy drżą o pracę, o czym informowaliśmy. Pukają wszędzie. Wiem, że pukają także do parlamentarzystów. Boją się utraty pracy, ponieważ część zakładu przeniesiono do podsądeckich Stróż. Czy pani zna temat?
Tak, rzeczywiście kilka dni temu zostałam poinformowana przez starostę tarnowskiego, pana Romana Łucarza, że pracownicy tych zakładów szukają pomocy. Pan starosta natychmiast zorganizował spotkanie z parlamentarzystami, które odbyło się wczoraj.
Co pani w tym temacie zrobiła?
I wczoraj właśnie mieliśmy to spotkanie. Na tym spotkaniu przykro mi tutaj stwierdzić, ale było nas tylko troje posłów i właśnie posłowie, którzy najchętniej krytykują te działania, czyli posłowie PSL-u czy Platformy Obywatelskiej, w ogóle nie przyjęli zaproszenia na to spotkanie. Wysłuchaliśmy
pracowników. A dostali zaproszenia? Mamy taką pewność?
Pan starosta zapraszał wszystkich posłów z naszego regionu. I wysłuchaliśmy pracowników. Łącznie z posłami naszymi podjęliśmy decyzję, że przy najbliższym posiedzeniu się Sejmu, przy najbliższym pobycie w Warszawie, spotkamy się z przedstawicielami ministerstwa. Będziemy tą kwestię poruszać i na pewno nie pozostawimy tych pracowników bez żadnej reakcji.
Czy pani zdaniem jest realne zagrożenie utraty pracy i likwidacji części zakładów w Tarnowie?
Została przeprowadzona, czy jest projekt restrukturyzacji tej spółki PKP Cargo, została ustalony nowy regulamin, z którego wynika, że rzeczywiście część pracowników, czy część tych jednostek organizacyjnych, które wchodzą w skład PKP Cargo, może być przeniesione do innych miejscowości. Natomiast tak jak powiedziałam, będziemy wspólnie z posłami Prawa i Sprawiedliwości podejmować te działania. Ja od wczoraj tą sprawę znam, więc...
Pani poseł, jeszcze jedno pytanie. Nie, na koniec, bo czas oszczędnościami, które powstały w wyniku planów budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Ja króciutko tylko przypomnę, że celowano na ten cel, na to zadanie 160 milionów złotych. Po otwarciu ofert przetargowych okazało się, że można inwestycje wykonać za 90 milionów złotych. Samorządowcy mają taki pomysł, żeby te różnice wykorzystać na remont najbardziej newralgicznych, zniszczonych odcinków drogi krajowej Tarnów-Szczucin. Jest szansa? Czy nie? Mają o co walczyć, czy nawet nie muszą, bo i tak się nie uda?
Ja myślę, że w takich kategoriach nie powinniśmy mówić, bo na pewno ważne jest, żeby
apelują do parlamentarzystów.
Tak, oczywiście. I oczywiście ważne jest, żeby te środki u nas zostały, ale jest kwestia, czy na jakim etapie jest przygotowane są projekty modernizacji tych dróg, na które te środki chcemy przygotować.
Samorządowcy twierdzą, że są gotowi do działania.
Chciałabym zobaczyć dokumenty, bo często tak słyszałam od samorządowców, że są wszystkie dokumenty, natomiast, bo takich interwencji mam wiele, natomiast jak
zainteresuje
się dociera,
pani tym tematem,
oczywiście,
pani poseł,
że podejmuje się rozmawiać na ten temat i wszelkie działania, chcę podkreślić, związane z poprawą infrastruktury na naszym terenie, na pewno będę wspierać. Natomiast nie mogę powiedzieć w 100%, że to będzie, bo może się okazać, że są jakieś przeszkody formalno-prawne, które nie pozwalają tych środków przekazać. Ja tą sprawę też od paru dni znam i deklaruję, że się nią zajmę.
Pani poseł, monitorujemy sytuację, informujemy na bieżąco. Pięknie dziękuję za wizytę w studiu. Poseł PiS Józefa Szczurek-Żelazko, na co dzień dyrektor Brzeskiego Szpitala, była z nami o poranku. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska.
Reklama.